Tydzień temu rozmawialiśmy o wewnątrzfirmowej społeczności testerskiej. Gildia, bo taką nosi nazwę, niesie ze sobą wiele pozytywów. Jednym z nich jest dzielenie się wiedzą i wspólny rozwój. Same spotkania w ramach tej społeczności to nie jedyny sposób, by taką wiedzą się dzielić. Dziś porozmawiamy sobie o szkoleniach wewnętrznych i sposobach mentoringu. Jak to u nas wygląda, przez jakie przejścia przeszliśmy, jakie wyciągnęliśmy z tego wnioski, tego wszystkiego dowiecie się w ramach dzisiejszego odcinka. A zatem...
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie.
Szukając nowego pracodawcy, ludzie dzielą się moim zdaniem na kilka grup. Jedna z tych grup, powiedzmy, bardziej skupia się na aspektach finansowych, jakby szukając swojej nowej pracy. Inna grupa szuka lekkiej, niestresującej pracy, żeby po prostu przychodzić, zrobić swoje i gdzieś tam wyjść. Jest jeszcze trzecia grupa ludzi, która szukając nowego pracodawcy, kieruje się możliwością własnego rozwoju. I wydaje mi się, że da się pewne te role ze sobą łączyć, tak? Bo w niektórych firmach i możemy zarówno dobrze zarabiać i gdzieś tam się czegoś uczyć, możemy też mieć lekką robotę i w miarę dobrze zarabiać. Ciężko jest połączyć te wszystkie rzeczy naraz, ale wydaje mi się, że gdzieś tam się da. I tu jest taka ciekawostka, już o niej kiedyś pewnie wspominałem, ale jeszcze raz będę tutaj chwalił ciebie, Kuba, bo ja przechodząc ze swojej poprzedniej firmy do tej firmy, do Makolabu, miałem to właśnie wstępną rozmowę rekrutacyjną z tobą. I ja byłem tą osobą, która nie szukała gdzieś tam hajsu, nie szukała lekkiej roboty, tylko bardziej szukała tego miejsca do rozwoju.
Nie szukałeś hajsu? Dobra, okej.
Okay. Nie tym się kierowałem, tak? Tylko właśnie tej opcji rozwoju. No i tak, tak jak byłem na wielu rozmowach rekrutacyjnych, tak ta, którą od jakby tej perspektywy technicznej ty przeprowadzałeś, była najlepsza w moim życiu. I do tej pory, jak gdzieś tam czasem jestem na jakichś rozmowach, chociaż to ostatnio to już nie, ale jak jeszcze jakiś czas temu byłem na różnych rozmowach rekrutacyjnych, to żadna nie była tak dobra, jak ta, którą przeprowadziłeś ty. I właśnie
się zarumienię.
No ale będę cię chwalił do usranej śmierci.
Miło.
Bo właśnie ten aspekt techniczny, to twoje podejście do tego, jak ty jakby zadawałeś pewne pytania, przedstawiałeś możliwości, opcje tego, co ja mógłbym gdzieś tam robić, no to mnie to jakby przede wszystkim skłoniło do tego, żeby jednak wybrać Makolab, bo wtedy to jeszcze były takie czasy, bo to było, nie wiem, prawie 5 lat temu chyba, czy 4, już nie pamiętam, gdzie jakby tę robotę łatwiej było znaleźć niż w dzisiejszych czasach, no ale wtedy to bardziej gdzieś tam to kandydaci sobie gdzieś tam przebierali w ofertach niż na odwrót. Ja właśnie spośród tych wszystkich ofert wybrałem Makolab, bo ty tak dobrze do tego podszedłeś. No i później jak się okazało, to już taki delikatny rys historyczny nakreślę, później jak się okazało, to nie było tylko tak, że Kuba robi dobre pierwsze wrażenia, a potem jest jakby słabiutko, to tak nie wygląda. Później jednak faktycznie i ten rozwój był, i ten proces mentoringu był, o nim gdzieś tam zaraz też sobie w szczegółach pogadamy. I z perspektywy czasu nichuchu tego nie żałuję. Bardzo mi się spodobało to, jakby jak to działało w tamtym czasie, tak? Wiadomo, że sposób mentoringu, o którym zaraz gdzieś tam powiemy, miał kilka wad, przez co finalnie jakby zdechł. Gdzieś tam jeszcze pojedynczo, przypadkowo gdzieś tam się to zdarza, że robimy to w ten sam sposób, jak ty to robiłeś te x lat temu. Natomiast przez kilka tych minusów, które się gdzieś tam pojawiły, no nie bylibyśmy w stanie tego utrzymać w aktualnym składzie i mając tyle innych obowiązków niż gdzieś tam ten proces mentoringu.
Myślę, że proces mentoringowy oddaje to, co jest. Nie wiem, czy w ogóle, wiesz, jest takie słowo jak mentoring, nie? Bo mentor to może jest po polsku, ale mentoring to jest już w ogóle wzięte angielskie słówko, więc to, czy to jest proces mentoringu, czy mentoringowy, to myślę, że tutaj nie ma się co zastanawiać, bo obie formy są tak samo złe.
może tak być. Natomiast jeszcze taka inna fajna kwestia, to też zanim przejdziemy do tej poważnej części, to ja będę też to bardzo mile wspominał jeszcze przez wiele lat, jak Kuba potrafił w taki sposób podejść jakby z takim zaangażowaniem do tej nauki, do gdzieś tam do szkoleń, bo Kuba wiele rzeczy mnie nauczył swego czasu, to Kuba był nawet w stanie na takim naprawdę ostrym kacu przyjechać do biura i gdzieś tam coś tam mi tłumaczyć. I siedział z tą buteleczką wody. I najlepsze było to, że ja jak gdzieś tam zazwyczaj mam kaca, czy kiedyś miałem, bo teraz trochę rzadziej, to mi się ciężko było skupić na czymś. W sensie ciężko jest myśleć, jak się tam ledwo co wstało z łóżka. A Kuba tak techniczne aspekty potrafił tłumaczyć. Gdzieś tam opowiadał, że tu takie kropki, bo tam na przykład o X-Puffach chyba wtedy to było spotkanie. Siedzimy w małej salce, Kuba się podpiera głową o butelkę wody i słuchaj, bo to trzeba tak, śmak, nie wiadomo jak. No po prostu klasa sama w sobie, tak?
To wiesz co, skorzystam z tego, że to poruszyłeś. To jeszcze zanim przejdziemy do tego poważniejszego tematu, to opowiem jedną taką historyjkę. Faktycznie jest tak, że mnie kac, jak jeszcze piłem, bo to jest warte zaznaczenia, że poszklanie oznacza, że już nie piję. Faktycznie było tak, że mi kac nie przeszkadzał w pracy. Oczywiście czułem się jak wiadomo co, natomiast jakoś dawałem radę pracować. Poza jednym wyjątkiem. Kiedy przyszedłem do biura, to w ogóle było tak, że rano wstałem i mówię, ekstra, czuję się świetnie, jadę do biura, nie? Okazało się, że to, wiadomo, to jest jeszcze pijackie myślenie, że ja po prostu jeszcze byłem pijany, a nie gotowy do wyjścia. Natomiast zostałem podwieziony do pracy, wchodzę, uderzyło mnie takie nieprzyjemne ciepło. Ale mówię, będzie dobrze, usiądę przy komputerze, napiję się jakiejś kawki, czegoś będzie okej. No i odpalam komputer i miałem wtedy do reprodukcji jakiegoś buga, który polegał, to był czysto frontowy bug, coś na zasadzie, że jak szybko się zeskrolowałeś do dołu i odbiłeś do góry, to header nie zdążył się przyczepić do góry, tylko przez to, że ty szybko zacząłeś jechać do góry, on miał coś w funkcji, że zjeżdżał do dołu, to header stawał się footerem. Ja miałem takiego buga do reprodukcji, pamiętam, to dla jakiegoś angielskiego, brytyjskiego klienta było. I przetestowałem to na dwóch czy trzech przeglądarkach i jak mój przełożony wszedł do pokoju, spojrzał się na mnie, powiedział, to była jedyna taka sytuacja przez całą moją karierę, kiedy się na mnie spojrzał, powiedział, wiesz co, jedź do domu. Ja przez to, jak te ekrany się ruszały i prędkość ich scrollowania, nie byłem w stanie już wysiedzieć. Ja po prostu się trzymałem biurka, żeby nie spaść. I to faktycznie, to wtedy był kac taki, który mi uniemożliwił całkowicie pracę. Natomiast faktycznie w większości przypadków dawałem radę i te szkolenia faktycznie bardzo lubiłem. W ogóle to właśnie najważniejsze, bo to był mocny off-top. Myślę, że śmieszna ciekawostka. Natomiast bardzo lubiłem i lubię do tej pory, tylko tego jest trochę mniej. Myślę, że o tym poruszymy kilka zdań trochę później. Bardzo lubiłem te szkolenia face to face i to naprawdę, czy to kac, czy nie kac, to dawało mi tyle frajdy i tyle spełnienia w tej pracy, że nie było najmniejszego problemu, żebym przyszedł i to robił.
No, tak, jak najbardziej. Fajno w to. Ja nie kojarzyłem tej historyjki, pierwszy raz ją słyszę, więc to mnie zaskoczyłeś teraz też. Jakby nie wiedziałem, że takie coś miało miejsce, ale fajnie się tak, kurde, chłopaku, bawiłeś kiedyś, teraz to już się pozmieniało.
Ty właśnie byłeś wtedy jeszcze, tak jak odnosimy się do tych poprzednich odcinków, gdzie rozmawialiśmy o gildii QA, to ty byłeś w tej zamkniętej gildii QA jeszcze wtedy. Więc może to z tego wynika.
Tak. A już właśnie, że jesteśmy przy tym rysie historycznym i już przechodząc do takiego właśnie konkretów, czyli jak to wyglądało kiedyś, to ja może zacznę, a zaraz tobie oddam mikrofon, bo ty byłeś bardziej tą osobą, która to prowadziła, ja byłem bardziej osobą, która z tego korzystała. Natomiast te 4 czy tam prawie 5 lat temu u nas te szkolenia, ten proces mentoringu, te szkolenia pewno.
Poczekaj sekundę, bo z jakiejś przyczyny urwało mi nagrywanie. Dobra, to możemy wracać.
Dobra. Będąc przy tym rysie historycznym, wydaje mi się, że już zaczniemy taki właśnie poważniejszy temacik, albo poważnie podejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka. I przy okazji poruszymy też jeden ze sposobów, albo ten pierwszy bardziej gdzieś tam sposób, który był wykorzystywany u nas, jak my przez to przechodziliśmy, jak przez ten proces właśnie mentoringowy, jak wyglądały nasze szkolenia wewnętrzne. Więc ja przez chwilę powiem tylko, jak to wyglądało z mojej perspektywy i zaraz powiesz, jak ty to tak naprawdę przeprowadzałeś, bo to była gdzieś tam twoja głównie rola, jeżeli chodzi o tą osobę, która to organizowała. To na samym początku te szkolenia były właśnie w formie jeden na jeden, czyli Kuba najczęściej, ja z nikim innym nie miałem, nie wiem, czy ktoś inny poza tobą w tamtym czasie przeprowadzał tego typu rzeczy, chyba nie.
Nie. W tamtym momencie nie. Później faktycznie jeszcze Karol się pojawił w obrazku, ale to już później.
Tak jest. Więc Kuba z każdym gdzieś tam, z każdą osobą, która była chętna gdzieś tam się w czymś szkolić i jeżeli ta osoba nie miała takich rzeczy, nazwijmy prosto w projekcie, albo wiedziała, że będzie miała taki wymóg w projekcie, a teraz tego nie potrafi, no to gdzieś tam odzywała się do Kuby i Kuba mówił, spoko, nie ma problemu, umawiamy się na tą, rzucał w spotkanie. Wtedy to jeszcze były czasy, gdzie siedzieliśmy w biurze, więc bukowało się jakąś salkę. Szło się tam na tą pół godzinki, godzinkę, żeby pogadać, coś pokazać, coś tam przećwiczyć. Wyglądało to mniej więcej właśnie tak, że Kuba per osoba, per projekt dość często, per to, czego tak naprawdę potrzebowała dana osoba, dobierał zestaw zagadnień, powiedzmy tak. Nie chodziło tylko, że wybierał jakiś konkretny system do przetestowania, mówił, masz przetestuj to i się czegoś tam nauczysz, nie. Zazwyczaj właśnie wybierał cały ten zakres, czyli od takiej wiedzy teoretycznej, słuchaj, bo na przykład teraz będziesz miał jakieś tam bardziej, nie wiem, apkę w Reakcie, więc jakbyś się chciał nauczyć lepszego obsługiwania XPathami i tak dalej, to najpierw masz tutaj fajny materiał do przeczytania, jak działają te selektory i tak dalej. Później gdzieś tam się już po tym, to było powiedzmy offline'owe, potem się spotykało z Kubą. I Kuba mówi, słuchaj, bo wiesz co, bo to wygląda tak, tu jeżeli chcesz zrobić tego typu operację, to musisz tego gdzieś tam użyć, jeżeli chcesz wykonać coś innego, to musisz użyć czegoś innego, a do następnego spotkania, słuchaj, tu mamy taką aplikację, albo nawet na bazie swojej aplikacji, to zależało gdzieś tam od projektu, tak jak mówię, to było bardzo per konkretna osoba, mówi, to słuchaj, na przykładzie tego projektu, napisz na przykład mi taki test, jeżeli chodziło o automaty, albo napisz mi taki test wydajnościowy, taki skrypt wydajnościowy. I podawał jakieś tam konkretne kryteria, że na przykład musisz przejść przez taką ścieżkę, bo Kuba wtedy też prawie każdy projekt znał, tak bardziej, nawet tak technicznie, bo gdzieś tam do tych wszystkich projektów zaglądał, teraz już pewnie pewnie większość projektów byś już jeszcze...
Większość tak, ale na przykład są takie, które są dla mnie czarną magią już, nie? Na zasadzie, że... Ale to też wyjaśnię, dlaczego, skąd się to bierze.
Tak jest. I właśnie podchodził do tego typu rzeczy, dawał tam jakiś czas, powiedzmy tydzień czy dwa na to, żeby to realizować. No i dana osoba, w tym też ja, albo robiła to gdzieś po godzinach, bo gdzieś tam powiedzmy nie było czasu w projekcie, albo mieliśmy ten czas wewnątrz, gdzieś tam wewnątrz projektowo widzieliśmy, że na przykład będziemy mieli kilka luźniejszych dni, więc sobie siedzieliśmy i nawet gdzieś tam na czacie w trakcie pracy pisało się do Kuby, Kuba, słuchaj, jest taka akcja, bo ja to próbuję zrobić, ale to nie działa. I to też było bardzo fajne i to mi się bardzo podobało. Ja się tego w sumie od ciebie nauczyłem, że ty rzadko kiedy dawałeś konkretne rozwiązanie. Ty mówiłeś, słuchaj, istnieje taki mechanizm i tyle, i elo, jakby do widzenia. A co sobie dalej z tym zrobisz? To już jest twoja, jakby twoja rola, twoje zadanie. I to było bardzo, bardzo takie jakby, nie wiem jak to nazwać, motywujące, takie pobudzające do działania, bo tu właśnie nie było czegoś na takiej zasadzie, że pokazujesz dane rozwiązanie i teraz na zasadzie odtwórczej zrób se to samo jakby u siebie. Nie, tu bardziej było właśnie pokazywanie, zobacz, jest taki mechanizm, przeczytaj sobie o nim, popatrz, pogoogluj, a zobaczysz, że w ramach twojego problemu ten mechanizm ci pomoże. I faktycznie zazwyczaj tak było i tak to się odbywało przez bardzo, bardzo długi czas. Ja nie pamiętam, jak przez prawie chyba cały mój okres bycia w tym magicznym projekcie w ten sposób gdzieś tam się z Kubą dogadywałem. Na początku to faktycznie było takie, że ja tylko chłonąłem jak gąbka z tego, co Kuba gdzieś tam mi opowiadał. Później jak już gdzieś tam dociągnąłem technicznie, to bardziej nawet zaczynaliśmy się spotykać nie tyle, żeby Kuba uczył czegoś mnie, tylko żebyśmy się wymieniali nawzajem gdzieś tam wiedzą, że słuchaj, bo ja spróbowałem wykorzystać taki mechanizm, a jak ty robisz w swoich projektach? No i Kuba mówił, że ja to robię tak i to daje taki, a nie inny efekt. I tak to mniej więcej wyglądało, tylko że no tak jak mówię, to było per konkretna osoba, więc tyle ile Kuba miał czasu, tyle mógł gdzieś tam nam poświęcać, a miał też całą masę innych obowiązków, ale o tym pewnie zaraz jeszcze powie, dlaczego, bo jest to jedna z przyczyn, dlaczego to zdechło.
Ale tak spoiler. Właśnie...
To wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, to może i był spoiler, ale w dzisiejszych czasach chyba mało jest takich projektów, takich firm, gdzie dana osoba mogłaby się tym zajmować właśnie tak jeden na jeden non-stop, w sensie, że no to jakby nie patrzył, zaraz ja nawet sobie w takiej magicznej notatce wypunktowałem plusy i minusy tego typu rozwiązań, ale no jakby nakład czasu, jaki trzeba na to poświęcać, jest moim zdaniem ogromny, tak? Tym bardziej, jeżeli tak, jest powiedzmy tak, jedna tak, czy dwie osoby na tam powiedzmy dział 30-40 osób, no to ciężko wszystko jest spiąć jakby do kupy, mając jeszcze inne obowiązki. No właśnie, a mówiąc o tych innych obowiązkach i o tym, jak to wyglądało, to Kuba, jak to było z twojej perspektywy? Jak ty to widzisz? Jak ty to pamiętasz?
Na samym początku powstały grupowe szkolenia. W sensie pamiętam, jak część osób, które pracowały wtedy w Mako, próbowały nauczyć się jakiegoś narzędzia, które ja znałem. Ja pracowałem sobie wtedy na spokojnie w swoim projekcie. Nigdzie nie było tak, że ktoś do mnie przyszedł i powiedział, ty od dzisiaj będziesz szkolił. Nie, nie było czegoś takiego. To była bardzo naturalna droga. To znaczy w pewnym momencie mówię, dobra, słuchajcie chłopaki, ja to znam. Usiądźmy sobie w jakiejś salce, ja wam wyszeruję ekran, pokażę wam, na czym to polega i sobie to, przez to przejdziemy. I po jednej czy dwóch takich sesjach, bo nie dałem rady chyba tego zrobić wtedy na jednej sesji, tylko zrobiliśmy jedną, dwie, okazało się, że ci ludzie, którzy wtedy byli na tych szkoleniach, przyszli do mnie po następną radę. Na zasadzie, słuchaj, a jakbyś zrobił coś tam? Ja wtedy jeszcze z poprzednim menadżerem QA dogadałem się, że faktycznie będę robił takie szkolenia, że będę sobie brał te grupy, tam po parę osób i będziemy sobie to ogarniać. No i później po zmianie kierownika ten po prostu rytuał został, czyli braliśmy sobie, znaczy on się bardzo rozwinął też dzięki zmianie tego kierownika i tego, że on miał zespół mobile, który był bardzo dobrze rozwinięty pod tym kątem, właśnie oni też się wewnątrz szkolili i tak dalej, więc on te mechanizmy dobrze rozumiał i dużo mi pozwalał, że tak powiem. To bardzo dużo mi pomógł w tym, że nie przeszkadzał. Nie? To było coś mega fajnego. Tylko, że tak jak mówisz, to było tak, że wtedy były trochę inne czasy, trochę inaczej. Nie chcę powiedzieć, że trwoniliśmy pieniądze, nie? Ale zupełnie inaczej były rozdysponowane wtedy. To znaczy, że był czas, dużo więcej tego czasu było, ale to też kwestia tego, że siedzieliśmy wtedy wszyscy w biurze, bo to było grubo przed pandemią. To w ogóle, kiedy powstały te szkolenia u nas w firmie, to było na grubo przed pandemią. No i było parę takich spotkań, na których się spotykaliśmy więcej osób, tam w 15 czy 20 i robiliśmy sobie tam jakieś takie, słuchajcie, to jest SOAP UI, on działa tak. Tylko, że problem pojawił się taki, że przy tylu osobach ilość rozbieżności w skillu pomiędzy ludźmi była tak duża, że nie dało się sensownie tego szkolenia przeprowadzić. Myślę, że każda osoba, która prowadziła jakieś warsztaty na test w Arezie czy gdziekolwiek, to się spotyka z tym samym problemem, że jak jest bardzo duża liczba osób do przeszkolenia, to rozbieżność skillowa jest tak duża, że część osób siedzi i czeka, a część po prostu nie jest w stanie pójść dalej. I to było dla mnie problemem. Było też problemem z punktu widzenia czasu, tak? No bo bardzo dużo czasu na to szło, a osoby nie szły tak szybko w toku, jakby mogły iść. No i tutaj metodą prób i błędów doszliśmy do takiej, powiedzmy, formuły, gdzie te grupy miały po 3-4 osoby maksymalnie. 4 osoby to naprawdę był maks, jaki dobierałem. No i tam już byłem trochę bardziej restrykcyjny co do nadążania. To znaczy, jeżeli widziałem, że ktoś nie nadąża, to prosiłem o to, żeby albo spróbował nadrobić tematy z poprzedniego tygodnia po godzinach i przyjść z wyrównaną wiedzą, no albo jednak szliśmy w bardziej indywidualny tok lub czekał na grupę, która będzie bardziej zbliżona do jego umiejętności. Wtedy było całkiem dużo rekrutacji, bo my, tak jak mówię, urośliśmy, odkąd ja jestem w Mako, od testerów w liczbie 4 do testerów w liczbie 50. Także tutaj był ogromny skok i tak naprawdę wszystkie te osoby, które przechodziły, w jakiś sposób przeze mnie przechodziły. Oczywiście, znaczy nie chcę powiedzieć wszystkie, powiedziałem wszystkie, ale chodzi mi o większość, ze względu na to, że no później był ten projekt za Mlecznymi Drzwiami i tam już niekoniecznie te osoby przeze mnie przechodziły. Część tak, ale część nie. No i faktycznie było tak, że zacząłem robić takie szkolenia face to face. One bardzo fajnie siadały. Miałem rozpisane szkolenia z testowania API, z testowania w Postmanie, z ResAssureda, z Selenium, jeszcze z paru innych narzędzi. Właśnie z JMeter też były takie szkolenia. I one bardzo fajnie siadały ze względu na to, że ja od samego początku miałem taką wizję, żeby nie uczyć ludzi na takich turbo nierealistycznych przykładach, tylko właśnie najbardziej zbliżonych do tego, czym się zajmują. To znaczy, oczywiście były osoby, które nie pracowały jeszcze w projektach. Wtedy wiadomo, szyłem, tak? Bierzemy Allegro, bawimy się Allegro, bierzemy PKP, bierzemy eBaya, bierzemy jakąś aplikację Ministerstwa Cyfryzacji, cokolwiek, nie? Jakby staraliśmy się znaleźć aplikacje, które po prostu można w jakiś sposób przetestować. Ale w większości przypadków starałem się jakby ten sam początek szkolenia, mentoringu, oczywiście był trochę teoretyczny, trochę tych ćwiczeń praktycznych na jakimś PetStorze, na takich dostępnych dummy serwisach. Natomiast bardzo szybko przechodziliśmy, okej, dobra, to tu masz projekt i zrób coś na tym projekcie. Ja pamiętam, że ja wtedy pracowałem nad jednymi symulatorami finansowymi i nawet osoby, które nie pracowały ze mną w tym projekcie, często dostawały ten projekt jako sandbox do zabawy, bo tam było bardzo dużo tricky case'ów do przetestowania, na przykład w Selenium. No i tam na przykład było, mówię, dobra, to napisz test automatyczny, który przetestuje coś tam. No i nagle ktoś pisze, ty, ale tego się tak nie da zrobić, bo tu się coś psuje, tu coś wyskakuje, tu coś się przełącza. Mhm. Obsłuż to, nie? Jakby pomagałem, starałem się pomagać. I myślę, że tutaj ja nie chcę wyjść na, nie wiem, nieskromnego czy jakiegoś narcyza, natomiast faktycznie czułem to, że dobrze mi to wychodzi i ja się przede wszystkim dobrze czuję, ucząc innych ludzi, co pozwoliło rozwinąć całkiem mocno tą komórkę szkoleniową. Oczywiście tutaj była kwestia tego, że dużo łatwiej było uczyć ludzi, którzy przychodzą do firmy, niż osoby, które już w firmie są. Z tego względu, że onboarding mieliśmy inaczej rozliczany. W sensie onboarding ten pierwszy miesiąc, czy dwa, albo trzy nawet, nie pamiętam już dokładnie, jak to wtedy było, były przypisane jako koszty obszaru. Że on tak czy siak był kosztem tutaj. Więc nieważne, czy on robił onboarding działowy, projektowy, czy szkolenia, czas był rozliczany w ten sam sposób, to znaczy, że ja mogłem wykorzystać sobie spokojnie te dni na to, żeby takie osoby poszkolić. Najbardziej w ogóle taki ekstremalny, tak jak mówisz o tym przykładzie, gdzie przyszedłem na kacu, to pamiętam też przypadek, gdzie ja miałem tak zawalony kalendarz, bo ja też wtedy, ja wtedy pracowałem w projekcie tak na 100%. Także te szkolenia to ja robiłem też na zasadzie mam wolne dni, wolne przebiegi, no to wjeżdżam ze szkoleniami. Później oczywiście to się zmieniło. Ja sobie, brzydko powiem, dobrałem kogoś do pomocy do projektu i dzięki temu mogłem sobie pozwolić na to, że po prostu więcej czasu poświęcam na szkolenia niż na pracę, powiedzmy, w projekcie, ale cały czas w projekcie pracowałem, dzięki czemu też ja się jakby nie wyszedłem z tej ścieżki nauki samego siebie. Także to było fajne. To taki jeden z ekstremalnych przykładów był taki, że nie miałem czasu w kalendarzu i się umówiliśmy na 6:20 do biura, żeby zdążyć 2 czy 3 godziny się poszkolić od samego rana. To były to i tutaj zarówno z mojej strony, jak i ze strony tej osoby, która wtedy przyszła, było po prostu dużo takiego poświęcenia, że tak, chcemy to robić. I dla mnie to było mega wdzięczne, jak widziałem, jak osoby rosną. W sensie jak z tygodnia na tydzień widzę, jak ta nauka nie idzie w las, tylko widzę, że coraz bardziej te narzędzia się powiedzmy, no, wchodzą komuś już w nawyk, nie? Że ktoś już umie się nimi posługiwać, już myśli w tych kategoriach. Że a, dobra, to ja tutaj użyję tego i tego, to co już robiliśmy razem. Nie? I to było mega fajne. Nie, to, co powiedziałeś, faktycznie ja nie lubię dawać odpowiedzi. W sensie lubię podpowiadać, lubię coś pokazywać, ale lubię, jak ludzie myślą. I to jest też czasami problem. Tu jestem może bardzo surowy, natomiast lubię, jak ludzie myślą i jak ludzie szukają. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest coś naprawdę na wyciągnięcie ręki, a tam nie było nawet próby szukania, to ja daję znać tej osobie, że halo, halo. Tu no, jednak oczekuję tego, że takie rzeczy to znajdziesz sam, sama. I to bardzo fajnie działało na żywo. Później ja tylko zajawię, co zrobiłem później, a zaraz wrócimy do tego, jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania. Bo to jest, ten odcinek myślę będzie zawierał 2-3 takie sposoby szkoleniowe, które w jakiś sposób dotknęliśmy. Pierwszy to właśnie jest ten, najdłuższy chyba, tak mi się wydaje, właśnie tych szkoleń jeden na jeden. To znaczy tak, no grupy, tak? Ja tam miałem grupy 3-4-osobowe, natomiast jakby przychodziły fale nowych osób zatrudnionych, bo jeżeli przychodziła jedna osoba, to wtedy tak jak właśnie Paweł przyszedł i byliśmy w takim indywidualnym toku nauczania, natomiast przechodził przez dokładnie te same rzeczy, które na przykład przychodziły inne osoby. To, co było bardzo fajne w takich szkoleniach, to to, że energia z tymi osobami jest super. Tak? Właśnie to, że widzę, jak się osoby rozwijają, jak te osoby dostają to zainteresowanie ode mnie, jak jestem w stanie coś pokazać, jak te osoby też są w stanie pokazać mi coś, czego nie znałem na przykład. To jest mega, tak właśnie wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy. Tylko że później pojawił się problem braku czasu i to nawet chodziło głównie o mnie. To znaczy wystarczyło, że co miesiąc przychodzi nowa osoba i co miesiąc wszystkie te szkolenia trzeba było rozpoczynać. I tutaj doszliśmy do wniosku w pewnym momencie, tutaj już Karol był u mojego boku, że tak powiem, doszliśmy do wniosku, że ej, jeżeli my tak często robimy to samo, to może byśmy to zaczęli nagrywać. I faktycznie następnym krokiem, następnym sposobem szkolenia u nas było nagranie szkoleń, przygotowanie ćwiczeń, i specyficzny sposób weryfikacji zadań. Ale to zaraz sobie o tym opowiemy. Ja tutaj jeszcze bym chciał się odnieść do tego, że bo w nagrywaniu w ogóle to już Paweł brał udział, także tutaj też Paweł będzie mógł się odnieść też z tej drugiej strony. Natomiast co do plusów i minusów tego rozwiązania uczenia indywidualnego. Plusy to przede wszystkim z mojej perspektywy kontakt z ludźmi. Naprawdę to jest coś, czego mi bardzo brakuje w procesach nauki, onboardingu i tak dalej, jest ten kontakt face to face, na żywo, jak możemy sobie usiąść. Wiadomo, mamy Teamsy, mamy Zoomy, mamy Meetsy, możemy sobie też dużo gadać i tak dalej, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, jak siadasz z kimś, otwieracie laptopa, siedzicie bark w bark, robicie razem jakieś rzeczy, code review też na żywo, opisujecie. No, to jest zupełnie inny poziom współpracy według mnie i dużo bardziej to lubię w ten sposób. Druga rzecz to jest takie właśnie indywidualne dopasowanie chociażby zadań do konkretnej osoby. Ja po pierwsze widzę, gdzie dana osoba nie do końca sobie radzi albo z czym sobie radzi super. Wiem, jakie ma projekty. Wiem, jakiego projektu mógłbym użyć, żeby wyeksponować pewną umiejętność danej osoby. I to było robione. To dzięki temu, że właśnie byliśmy w stanie tak ze sobą rozmawiać i każdego oceniałem w sposób taki mocno indywidualny i szkolenia też przygotowywałem pod każdą grupę, pod każdą osobę, to pozwalało wykrzesać bardzo dużo z tych osób. I to są plusy, takie myślę najważniejsze. Ich jest dużo, dużo więcej, ale myślę, że nie będę tutaj dalej w to szedł. Natomiast z minusów przede wszystkim czas, bo tak jak mówię, ja pracowałem w projekcie i skończyło się na tym, że ja po prostu fizycznie nie miałem czasu tego robić, przez co ludzie trochę cierpieli i nie byli w stanie i nie dostawali tych szkoleń, które mieli obiecane, bo ja już nie miałem na to czasu. Firma rosła, dział rósł, miałem coraz więcej technicznych rzeczy do ogarnięcia, bo tak jak Paweł mówi, to był moment, w którym ja byłem technicznie umoczony prawie w każdym projekcie, przynajmniej jako taki doglądacz. I tutaj po prostu traciłem tą lukę w kalendarzu na to, żeby wziąć sobie jakąś grupę szkoleniową. Drugi minus, który też widziałem, to jest taki, że niestety nie ze wszystkimi, i to jest bardzo, bardzo personalny minus, nie ze wszystkimi jest chemia. I okej, szkolenia, praca, tu nie musi być chemii, zgadza się. Natomiast zdarzały się osoby, które rozbijały mi grupy. To znaczy były dwie osoby, które super chciały iść dalej, uczyły się, a była jedna osoba, która na przykład no coś jej nie pasowało, miała gorszy dzień, była opryskliwa i tak dalej. I w efekcie na przykład z 4-godzinnej sesji treningowej, która nie była codziennie, właśnie ze względu na ograniczony czas, zamieniała się w próby rozwiązywania jakichś problemów, które nie dotyczyły tak naprawdę wszystkich albo działy się tam powiedzmy jakieś rzeczy. Wiadomo, każdy jest tylko człowiekiem, różne emocje się czasami pojawiają i po prostu były sytuacje, w których nie czułem się dobrze prowadząc dany warsztat, dane szkolenie ze względu po prostu na jakiś tam mniej lub bardziej poważny konflikt, że tak powiem. I tego nie ma w momencie, kiedy nie robisz kursów indywidualnych, szkoleń indywidualnych, nie? Druga sprawa, no to taki, myślę, drugi wymiar tego samego problemu, to znaczy, że nie wszyscy się do pewnych rzeczy nadają. I to jest jednak problematyczne, jak musisz danej osobie powiedzieć, że słuchaj, no kończymy to szkolenie i no sorry, na razie nie będziemy szli dalej no z takiego i takiego względu. I to jest, no, ja uważam, że byłoby nie fair, jeżeli bym tego nie powiedział danej osobie. Tak, więc byłem szczery, natomiast relacja z tą osobą już wyglądała później nieco inaczej. Tak, ta osoba już miała do mnie jakiś tam, może nie tyle co zarzut, co jakiś taki żal, że wszyscy się uczą, a ona nie. Tylko, że nie było sensu trzymać w tej grupie danej osoby, bo po prostu jej poziom umiejętności w jakichś tam tematach nie pozwalał ciągnąć tego dalej. No i nie miałem takich przypadków dużo. Na palcach jednej ręki, nawet na palcach dwóch bym pewnie policzył takie osoby. Natomiast no był to minus. Był to minus, bo pewien niesmak pozostawał nawet w tej grupie. Nawet jeżeli nie chodziło indywidualnie o te osoby, to niesmak w grupie też pozostawał, że no już te osoby inaczej patrzyły na kogoś, kto już nie szedł dalej w jakiś tam sposób. Oczywiście to nie jest turbo poważna sprawa, ale jednak jest to jakiś minus, którego nie ma w innych formach szkoleń. I myślę, że z mojej strony na razie tutaj w kontekście plusów, minusów tego pierwszego rozwiązania to wszystko. Nie wiem, Paweł, czy ty mówiłeś, że coś masz jeszcze spisane, to pewnie coś powiesz.
Mam, ale problem jest taki, że prawie wszystko podziałeś jeden do jednego tego, jak ja mam w notatce. W sensie, mimo że ja tego nie robiłem, to plusy i minusy widzę te same. Jeżeli chodzi o plusy, to się pokrył jeden do jednego. Tutaj nic nowego nie będę mówił. I też, żeby nie przedłużać, nie będę tego powtarzał po tobie. Natomiast jeszcze z minusów. Mam takie coś, o czym też poniekąd powiedziałeś, czyli ten wyzwalacz, który sprawił, że zaczęliście z Karolem nagrywać te materiały, te szkolenia, to właśnie to, że przy takim indywidualnym podejściu musisz powtarzać w kółko to samo, w sensie...
Tak, faktycznie, to jest bardzo ważny punkt, którego nie powiedziałem.
No, że jeżeli mamy tam powiedzmy, nie wiem, aktualnie szkolimy, nie wiem, 10 osób, tak? Tylko że one przyrostowo się gdzieś tam pojawiają, to można rzec, że co miesiąc mówisz o tym samym, jakbyś mówił do, jakby zaczynasz ten sam proces, tak? I to jest, no wydaje mi się, że na dłuższą metę trochę męczące, tym bardziej, jeżeli możesz to w jakiś sposób zautomatyzować. I jeszcze jedna rzecz, która jest takim z jednej strony plusem, z jednej strony minusem, czyli to, że te zadania, które na przykład gdzieś tam ty proponowałeś, te ćwiczenia, które gdzieś tam zlecałeś do zrobienia, one czasami były nieprzenaszalne między osobami. I tak jak, okej, fajnie, jakby z pozytywów jest to, że te zadania są dostosowane do konkretnych osób, ale jest to też ten taki minus, że jak wymyślisz coś raz dla konkretnej osoby, bo ta konkretna osoba gdzieś tam ma specyficzną potrzebę, to potem nie jesteś w stanie tego wykorzystać. I jeżeli ten jest jeden przypadek, czy dwa takie przypadki, no to żaden problem, tak, wymyślisz sobie jakieś inne zadanie, jest super. Ale jeżeli tych osób jest więcej i więcej i więcej, no to za każdym razem musisz wykminić jakiś specjalny case, specific zadanko, czy tam coś trzeba zrobić, przesunąć w te. No to jakby dla tej osoby prowadzącej zaczyna być problematyczne, tak, no bo my niby mamy tą wysoką tą kreatywność i gdzieś tam potrafimy to wymyślać różne cuda na kiju w ramach testowania różnych aplikacji, ale jeżeli chodzi o właśnie takie podejście zadaniowe, no to żeby to nie było oderwane od rzeczywistości, tylko żeby było jakimś takim fajnym, praktycznym przykładem, no to też ciężko jest momentami już wymyślać coś, czego nie było, ale wiesz, że tej konkretnej osobie się przyda, a innym osobom niestety się nie przyda, no to wydaje mi się, że to jest na dłuższą metę męczące. I to w sumie tyle z różnic, tak to nazwijmy, w tych plusach i minusach.
A żeby nie było, my tak naprawdę nawet nie rozmawialiśmy, o czym będziemy nagrywać dzisiejszy odcinek. Tam padła jedna taka wiadomość, że ja może nagramy o tym. Ja mówię, dobra, spoko. I zająłem się w ogóle zupełnie innymi rzeczami. Nie? Nawet się nie zastanawiałem nad tymi plusami, nad minusami. Paweł dzisiaj drive'uje ten odcinek. Ja nawet nie wiedziałem, jakie będą punkty do końca. Więc kurczę, no muszę ja wiem, że dla osób z zewnątrz może to nie jest tak fascynujące jak dla mnie, ale jednak ja bardzo lubię, jak wielkie umysły myślą podobnie.
Dokładnie tak, no.
Jak jest taka chemia właśnie między ludźmi, że bez słów się rozumieją. Także to ja to bardzo lubię, bardzo cenię i w ogóle chciałbym zawsze z takimi ludźmi pracować, z którymi jest taki vibe, taki flow. Niestety no, jest to raczej rzadkość, nie? W sensie takich jednostki, no to są jednostki raczej. Znaczy jest sporo osób, które powiedzmy myślą podobnie, ale ten tutaj jest wyjątkowy.
No, bardzo mnie cieszy, to twoje słowa mnie bardzo cieszą. Co do tych wielkich umysłów, to ja nie zawsze do końca jestem pewny, bo ja się z jakiegoś tam tego wielkiego
nie,
umysłu...
Absolutnie. To jest... Nie, absolutnie. To jest tylko powiedzonko. Ja absolutnie też się nie uważam za wielki umysł. Ja to wręcz uważam, że ja się świetnie sprzedaję, a chuja umiem.
No nie, jednak już parę razy udowodniłeś, że nie tylko potrafisz się sprzedać, chociaż to też dziwnie brzmi, nie? Że potrafisz się sprzedać.
Tak. Ale wiesz, o co chodzi, nie? Mam takie coś i to mi tyle osób mówiło, nawet nie dalej jak na test feście, na afterku usłyszałem takie coś, że kurczę, stary, ale ty mówisz, nie? Jakby jest, wow, ja już jestem kupiony. No i faktycznie czuję, że tak mam. Natomiast też ja trochę żartuję, oczywiście nie lubię mówić... Chociaż też uczę trochę osoby, że to jest mega istotne znać swoją wartość i wiedzieć, gdzie są te umiejętności. Ja trochę żartuję, że ja nic nie umiem, a tak naprawdę wiem, że umiem dużo i wiem też, że nie umiem bardzo wiele, ale to myślę, że też jest pewnego rodzaju dojrzałość i wiem, w którym kierunku muszę iść, gdzie muszę się poprawić i tak dalej. Natomiast jest tak, że no wiem, jakie są moje mocne cechy i... Ale świszczysz nosem.
Jak to jest możliwe?
Nie, no słyszę, jak oddychasz. Masz katar chyba, albo zatkany nos. Nie wiem. Nie? No, może masz krzywą przegrodę? I faktycznie jest tak, że wiem, które tam są cechy istotne i są ważne. Natomiast I tak ja się trochę śmieję właśnie zawsze, że potrafię się lepiej sprzedać niż faktycznie jestem wart, ale w rzeczywistości nie. No, jakby te ponad 10 lat w nauce, myślę, że znaczy w nauce, w branży, znaczy szeroko pojętego IT, bo tam jeszcze game dev jest po drodze, ale uważam, że no nie przespałem tego czasu i to jest super, natomiast to też jest pułapka, bo przez to, że jestem w dużej mierze samoukiem, to na przykład część tych moich metod szkoleniowych na zasadzie, no słuchaj, poszukaj, to też wynika z tego, że ja szukałem, ja się nauczyłem i odruchowo mam takie coś, że każdy może. Ale niestety zmiana pokoleniowa pokazuje, że nie do końca to jest aktualne. I po prostu musimy się nauczyć z tym żyć i tak powiedzmy iść dalej, nie? Że jakby no tak jest po prostu. Są osoby, które potrzebują mieć troszkę bardziej na tacy pewne rzeczy. No i nie możemy się na to obrażać, bo jakbyśmy się na to obrażali, to byśmy pracowali sobie sami.
Dokładnie tak. I to jest też teraz ten problem, tak mi się wydaje, tego co poruszyłeś, że momentami, jeszcze dalej, znowu odchodząc od tematu, że pewna sytuacja rynkowa albo to jak nasz jakby biznes ten informatyczny, tak to nazwę, się zmienił i jakby gdzieś tam ustabilizował, ubrał w jakieś ramy, że w pewnych aspektach wręcz nie potrzebujemy tego typu osób, w sensie takich, które są turboambitne, które potrafią robić nie wiadomo ile rzeczy, doczytywać po godzinach, siedzieć nad tym i finalnie być takimi koksami. Nie w każdym aspekcie jest to potrzebne. Tak, tak jak kiedyś gdzieś tam prostsze rzeczy robili ludzie, którzy się uczyć powiedzmy nie chciało, tak teraz jest na bardzo podobnej zasadzie. Wręcz potrzebujemy osób, które niekoniecznie chcą się uczyć, ale będą realizowały jakieś tam zadania, no bo taka jest po prostu gdzieś tam już nasa sytuacja, zaczynam se plenić.
Nasza sytuacja. Jak Sid z epoki lodowcowej.
Sesunia.
Nasze testy. W ogóle tak jak już jesteśmy przy off-topie bardzo delikatnym, to ja sprzedam pewnego newsa, który być może dla osób, które oglądają te odcinki będzie przydatny. My mamy w tym momencie otwartą rekrutację na 2 stanowiska. Mamy otwartą rekrutację na QA-ów, testerów tutaj w Łodzi, ale mamy też otwartą rekrutację na QA-a w Niemczech. Także jeżeli tutaj te zalinkuję w opisie linki do ogłoszeń, jak macie ochotę zmienić pracę albo... No właśnie, bo to ogłoszenie, zwłaszcza to jedno odnośnie relokacji, znaczy relokacji, no pracy w oddziale niemieckim, no to już jest raczej skierowane do takich przynajmniej do midów. Także ten... Raczej coś już trzeba umieć. Natomiast to drugie ogłoszenie mamy takie, w którym nadal oczekujemy pewnej umiejętności na start, ale no nie szukamy tutaj konkretnie wysokich midów seniorów, tylko raczej osoby takie początkujące z jakimś, nie wiem, rocznym doświadczeniem może, żeby sobie coś tam już ogarniały. Także jak macie ochotę, to zapraszam, tutaj zalinkujemy do dołu i w razie pytań to myślę, że jesteśmy też otwarci i to jest, powiedziałbym, że trochę autoreklama, ale nie do końca, bo to jest reklama naszego pracodawcy, a my teraz jesteśmy na naszym własnym kanale, także nawet robimy darmową reklamę naszego pracodawcy. No i zobacz, i teraz zobacz, czym to grozi. Jak na przykład ludzie by przyszli do nas pracować do firmy, coś by im się nie spodobało, to wizerunkowo traci poszklanie. A poszklanie tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tą firmą. Ale trudno, biorę to ryzyko na klatę ze względu na to, że jestem menadżerem i poszukuję osób.
Tak. Wracając do tematu, bo już, żeby nie off-topować za dużo, bo jesteśmy gdzieś, jak dobrze patrzę na timeline.
49 minut.
No dokładnie tak, chociaż tam kawałki będą jeszcze do pocięcia, ale to i tak już jest sporo. Więc wracając na ten główny tor naszej dzisiejszej tematyki. drugi sposób.
Miał być krócej znowu.
Lekki odcinek. No, ja w ogóle myślałem, jak to rozpisałem sobie tą notatkę, to mówię, nie, no to w 50 minut max. Jakby więcej nie będzie o czym gadać, bo no o czym, nie?
A jesteśmy przy którym? Przy pierwszym punkcie?
Nie, no już troszeczkę dalej.
W ogóle to jeszcze, albo dobra, już nieważne. Nie, już nie, jedźmy dalej. Następny punkt.
Dobrze, więc teraz ta druga forma szkoleń wewnętrznych i to już to chyba już trzeba wprost nazwać, że to są szkolenia wewnętrzne. To już nie jest taki, znowu te słowo, które nie, ponoć nie istnieje, możliwe, że nie istnieje w języku polskim, czyli to już nie jest taki mentoring w tego słowa znaczeniu. Jak
czy może istnieje? Mi się wydaje, że nie istnieje. Jak wpiszę mentoring w Google, to co mi wyskoczy? Wikipedia, mentoring. No niby... Niby jest coś takiego, ale czy na jakimś PWN-ie to będzie? No nie, no dobra, nieważne.
No dobra. To, jadąc dalej. Przechodzimy do tematu, który tego właśnie u nas takiego wprost szkoleń wewnętrznych, które są w tej chwili zrobione w taki sposób, że większość minusów, które mieliśmy przy tym nauczaniu, nazwijmy to nauczaniu, to też dobre słowo, nauczaniu indywidualnym, jest eliminowana. A to dlatego, że od jakiegoś czasu, to już nie wiem, ze 2 lata chyba, to już może nawet dłużej.
Ten... Więcej, 2,5.
To niewielka różnica, myślałem, że tam strzelić ze 4.
Nie, masz rację. Tak, no w okolicach 2,5 roku temu zaczęliśmy przenosić szkolenia na szkolenia właśnie w formie wideo.
Tak jest. I jak już Kuba powiedział, są to szkolenia, typowo szkolenia w formie wideo. No i te szkolenia w formie wideo, one w tej chwili wyglądają tak, że mamy grupę szkoleń, bo to nie jest jedno, nie dwa, tylko jest tam cała grupka. Grupę szkoleń podzieloną na kilka różnych tematyk. I są to zarówno tak proste rzeczy, jak nazwijmy takie ABC testera, tak? Czyli takie proste gdzieś tam wprowadzenie wręcz do świata QA, do świata testowania i w ogóle całej tej branży. Przez takie już naprawdę techniczne, gdzieś, gdzie są nauki typowo z Selenium, gdzieś z Rest Assured, z JMeter, z tego typu rzeczy. I one są pogrupowane właśnie w takie klosuszki i u nas praktycznie każdy po spełnieniu konkretnych wymagań może sobie do takiego szkolenia gdzieś tam dołączyć, zapisać się do niego wprost, wtedy dostaje dostęp do tych materiałów, wideo, prezentacji, zadań, ćwiczeń. I krok po kroku sobie może te zadania realizować we własnym tempie. I teraz jak one wyglądają od takiej strony technicznej? Ja tu mam nadzieję, że jakieś tajemnice firmowej nie zdradzę. Wydaje mi się, że to raczej nie będzie nic aż tak spektakularnego.
To się dowiemy,
tak jest. Nie, no mi się zdaje, że jakiegoś patentu nie sprzedajemy za bardzo. Wygląda to u nas teraz tak, że to są zazwyczaj po 2 osoby, tak? Albo ty z Kubą, albo ty z Kubą, ale żem dowalił. Ty z Karolem, chociaż też na K.
Sam z sobą. Kuba, tak, a jak sądzisz? Nie wiem, Kuba, naprawdę.
Ale to sobie akurat wyobrażam, jakbyś był w stanie coś takiego zrobić. Ty to dobry wariat jesteś. Że właśnie 2 osoby to prowadzą. Z czego jeżeli chodzi o takie właśnie teoretyczne rzeczy, to chyba zazwyczaj teoretyczne rzeczy we 2 osoby sobie gdzieś tam siedzą obok siebie, opowiadają, jest specjalna prezentacja przygotowana, zazwyczaj to nie jest takie tam 5 czy 6 slajdów na krzyż, tylko to jest rzeczywiście długi materiał.
Tam 80-tki, 90-tki się pojawiały, nawet któreś szkolenie ostatnio, bo też z tego wszystkiego nagraliśmy bloopery. I ostatnio pokazywałem jednej osobie te bloopery, tam jest 15 minut, powycinałem takich naszych wpadek i właśnie tam jest, że tam Karol chyba to mówił, że człowieku, nagrywamy to 4 godzinę, jesteśmy na tam 40 slajdzie, a jest 120. Także wiem, że na pewno powyżej 100 też jakieś szkolenia były, jeżeli chodzi o prezentację oczywiście. Bo to tam w formie wideo to nawet tego aż tak nie widać, bo tam po prostu są grupy tematyczne i po prostu według jakiegoś tematu idziemy. Ale ile montowania, to było masakra.
No właśnie, a propos tego montowania, bo te prezentacje są przygotowane w taki sposób, że ta część teoretyczna sobie jedzie, powiedzmy, że tak to ujmę, jedzie i nagle wlatuje slajd, pora na przykład na ćwiczenie albo pora na zadanie. I treść zadania się pojawia I jeżeli jest na przykład jakiś do tego konieczny, w taki, nazwijmy to, wprowadzenie techniczne, gdzieś tam takie bardziej do pokazania, no to jest cięcie, jest nagranie jednej z osób, która to realizuje, tylko że już wtedy właśnie bardziej takie solowe, gdzie ta osoba siedzi, ma otwarte gdzieś tam IDE czy cokolwiek i pokazuje, jak jakieś fragmenty kodu pisać, jak coś stworzyć, jak coś gdzieś tam za jakąś strukturę ułożyć, zaprojektować, tego typu rzeczy. Jest taka prezentacja, a potem powrót z powrotem do tego, nazwijmy to, do studia, gdzie siedzą dwie osoby obok siebie i opowiadają kocopoły. I jest to zadanko do realizacji. I taki materiał, on tam potrafił, z tego co będą one tam ponad godzinę trwały, chyba nie, mało które trwały mniej niż godzinę. Mm-hmm. I one były właśnie najeżone tego typu gdzieś tam zadaniami. Część w ogóle z tych szkoleń jest, mimo że dotyczy jednej, jakby jednej technologii, to jest pocięta na kilka partów i żeby przejść na przykład do następnej części.
Tam prawie, tam właśnie prawie każdy temat jest podzielony na kilka części. Właśnie z tego względu, o którym zaraz powiesz.
Tak jest. Bo jeżeli dajemy te zadania w trakcie tego szkolenia, no to liczymy na to, że ktoś je rozwiąże. No i jak my to, żeby dać dostęp do następnej części, to osoba musi nam udowodnić, że to, co było w poprzednim materiale, obejrzała, przyswoiła, przećwiczyła, zrealizowała te zadania poprawnie. Zazwyczaj to jest tak, że gdzieś tam my dostajemy te zadania w jakiejś formie, sprawdzamy je, jeżeli jest coś do poprawy, to zwrotka, to nie tak, że okej, okay, fajnie, ale mógłbyś to poprawić, jedziemy dalej. Nie, to jest, musisz to poprawić, jeżeli chcesz przejść dalej, ta osoba to poprawia, znowu to gdzieś tam do nas wysyła, no to znowu sprawdzamy i po sprawdzeniu tego, okej, okay, zaliczamy, lecisz dalej. I wtedy pojawia się dostęp do następnej części. Chyba rekordzistą jest Selenium, bo tam tych partów jest, nie wiem, 6, 7? No dużo tego chyba było.
7 albo 8. Przy czym ta ósma to jest taka króciutka chyba. Ale no, nie, w każdym razie 7, 8 części jest tam naprawdę szkolenie z Selenium. Tam dotykamy w ogóle takich rzeczy jak debugowanie kodu, jak BDD, które ja uważam za może zbędne trochę. Znaczy nie, no ja bardzo chciałbym może w niektórych projektach pracować w BDD, ale tak pracować naprawdę w BDD, a nie tak, że po prostu piszę sobie przypadki testowe w BDD i na tym się BDD kończy. Natomiast no mamy z tego szkolenie, tak? Pokazujemy, o co w tym chodzi, jak to implementować, na czym polega dependency injection na przykład, bo tam Pico container jest używany, także to trzeba też wytłumaczyć. Także poza samym Selenium w sobie dużo takich programistycznych myczków też pokazujemy i to faktycznie zabiera trochę tego czasu. No i to jest takie największe szkolenie.
Tak jest. I to właśnie to Kuba przed chwilą powiedział, że pokazywane są pewne jakieś tam smaczki, triki takie, jak pewne rzeczy gdzieś tam robić, czy to tak czysto programistycznie, czy to też w tych konkretnych frameworkach, które są na tych szkoleniach. To tu jest też takie pewne zastrzeżenie, które bardzo słusznie założył Kuba z Karolem i który gdzieś tam wplótł w ten nasz proces szkoleń wewnętrznych, że żeby w ogóle zacząć na przykład takie szkolenie z Selenium, które u nas jest oparte o Java, nie mamy tego w żadnym innym języku, jeżeli chodzi o wszystkie projekty w firmie, to z urzędu zakładamy, że ty tą Javę w jakichś tam podstawach znasz. Jeżeli jej nie znasz, to nie możesz nawet dołączyć do tego szkolenia. I w ten sposób poniekąd tworzymy takie wymuszenie, że jeżeli chcesz od nas dostać coś, jakiś tam w miarę sensowny materiał, czegoś się fajnego, konkretnego nauczyć, to też musisz się wykazać tą chęcią nauczenia się czegoś samemu, tak? No bo my jako gdzieś tam ci QA-e programować tak wprost, powiedzmy, w podstawach nie uczymy, my uczymy już konkretnych technologii, gdzieś tam tych właśnie tricky case'ów i jakichś tam różnych magicznych podejść, ale tego, jak w ogóle gdzieś tam budować klasy obiektowego programowania, kolekcji i tym podobnych rzeczy, to już nie. Tego już gdzieś tam wymagamy na start i to też wygląda u nas tak, że to nie jest, że ktoś przyjdzie i powie, no słuchaj, bo ja umiem, to teraz mi dajcie dostęp. Nichuchu, tak nie wygląda. Jest tu taka jakaś tam, taka powiedzmy prosty sposób walidacji po naszej stronie. To nie jest tak, że my chcemy kogoś tam przytyrać, zmęczyć jakimiś nie wiadomo jakimi pytaniami, tylko zazwyczaj umawiamy się z taką osobą i zadajemy kilka takich w miarę prostych, sensownych pytań i wtedy już my jakby od razu czujemy, czy ta osoba wie, o co chodzi. No i jeżeli wie, no to czujemy, jakby to czujemy, że ona sobie z tym poradzi, no to wtedy ten dostęp jest przyznawany. No bo to też mimo iż to wygląda momentami tak, jakbyśmy się na siłę do kogoś chcieli przypierniczyć, to wiedząc, jak wyglądają te szkolenia później, jeżeli już teraz widzimy, że ktoś nie wie, jak działa obiektowość na przykład w Javie, że tam polimorfizmy, niepolimorfizmy, abstrakcje i tak dalej, no to wiemy, że potem ten prezentowany materiał pomija jakby zasadę tego działania, tylko on zakłada, że to się już wie i zna. Więc jak ktoś potem będzie to oglądał, to nie będzie w ogóle wiedział, co się dzieje tak z tym kodem. Dlaczego my tu nagle zaczęliśmy pisać jakiś tam implement albo extends na klasie i po co to w ogóle jest.
I co to znaczy, tak.
Tak jest. Więc to gdzieś tam jest pomijane i to jest po prostu wymagane u nas w ramach tych szkoleń. No i ja już brałem udział w nagraniu jednego z takich szkoleń, moje akurat dotyczyło testów wydajnościowych i to jest też śmieszny taki fakt, bo ja zarówno w poprzedniej firmie jakby strasznie się wystrzegałem tych testów wydajnościowych. Ja ich strasznie nie lubię, jakby w ogóle nie chciałbym ich patykiem dotykać i jak przychodziłem tutaj do tej firmy, to właśnie na tej rozmowie rekrutacyjnej mówiłem wprost Kubie i Dominikowi, który już był wtedy kierownikiem naszego działu, że wszystko pięknie, fajnie, mogę pisać automaty, robić jakieś cuda na kiju, Kubernetes, nie Kubernetes, bo już wtedy miałem dużo styczności gdzieś tam z dokeryzacją. Tak powiedziałem, że ja tych testów wydajnościowych to patykiem nic, nie, ja ich nie lubię, nie będę ich dotykał, one są dla mnie jakieś bez sensu, to się ciężko robi, to nie ma sensu się tego uczyć. A skończyłem tak, że byłem jednym z tych właśnie twórców szkolenia wewnętrznego, więc takie dziwne zbieg losu. No i właśnie na takiej zasadzie to robiliśmy. Fajnie mi się, to też jest taki fajny aspekt, jeżeli słuchają tutaj nas ludzie, którzy chcieliby coś takiego po swojej stronie wprowadzić, że to nie jest też taki, nazwijmy to, smutny obowiązek nagrania, czegoś takiego przygotowania i tak dalej. To jak my sobie siedzieliśmy we dwóch, przez nie wiem ile czasu, żeśmy my to nagrywali, tych paręnaście slajdów i przez to, że tam zakładając, że to jest raz nagrane i zostaje i już jest, że to jest, nazwijmy to, profesjonalny materiał, takim dużym cudzysłowiu, no to musieliśmy poważnie tam wyglądać, poważnie gdzieś tam te dane przedstawić. Oczywiście jakieś tam żarciki wplataliśmy, ale ogólnie chcieliśmy, żeby to było w miarę sensownie, bez jakiegoś tam bełkotania pod nosem, tak jak na przykład tutaj momentami mamy na w ramach tych odcinków po szklanie na testowanie.
Chociaż wiesz co, akurat to uważam, że moglibyśmy tam wpleść. Z drugiej strony też sporo osób mówi, że mega humor jest na tych szkoleniach, więc trochę tego wpletliśmy, ale uważam, że momentami staraliśmy się być nawet za poważni.
Tak. Tak, tak. No i właśnie przez to konieczność, przez to jakby nasze założenie, że chcemy być poważni, to momentami jeden slajd czytaliśmy po 5, 10, 15 minut, bo nie mogliśmy się zebrać. Po prostu jak się jeden zaczął śmiać, to już żeśmy się śmiali, że ho, ho. I to był po prostu bardzo fajny proces, tak, jakby tworzenia tego. Oczywiście ty potem, Kuba, miałeś przekichane, bo ty byłeś montażystą tego i potem to ciąć, składać. Jeszcze jak ktoś nie pamięta, na którym słowie skończył i trzeba było to powtarzać po całości, całe zdania gdzieś tam, nie wiem, cały slajd tekstu, my tam tak naprawdę powiedzmy, że czytaliśmy to poniekąd, ktoś się zapultał i potem to powtarzać. No.
Pamiętam na przykład takie momenty, gdzie czytaliśmy, powiedzmy, jesteśmy w połowie slajdu i nagle ktoś się przewrócił i jest, dobra, to dawaj jeszcze raz. I zaczęliśmy nagrywać od nowa cały slajd. Nie ostatnie zdanie, tylko cały slajd. Ja podczas montażu miałem taką skakankę, które fragmenty wyszły lepiej na tym jednym i na tym drugim nagraniu. Bo pół biedy, jak to jest tak, że a dobra, odtąd dotąd wyrzucam i po prostu zastępuję nowym klipem. Ale było tak, że na przykład, kurczę, w tym poprzednim te pierwsze dwa punkty poszły dużo lepiej niż na tym nowym. I było takie cięcie, trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego. I to pamiętam, że dwa ostatnie szkolenia to chyba mnie pingaliście już ze 3 tygodnie, tam dostawałem patykiem po plecach, ej, kiedy będzie szkolenie z właśnie z performance'ów w ogóle to było, kiedy to zmontujesz, a ja po prostu jak tylko odpalałem tego Final Cut'a, to miałem nie chcę, ale finalnie zmontowałem, no i faktycznie koniec końców to przynosi wartość. Kontynuuj. Ja będę miał tylko plusy, minusy tego tak naprawdę, bo powiedziałeś o tym tyle, że nawet nie będę chyba tutaj doszczegóławiał, jak to wygląda.
Dobrze. Więc ja już w sumie też nie chcę już nie wiadomo ile opowiadać o tym, więc przejdę też do takiego podsumowania tych plusów, minusów, które gdzieś tam sobie zaznaczyłem. I pierwszym z plusów wydaje mi się, że jest to, że jeden materiał, raz przygotowany materiał może trafić do każdego. Oczywiście jakby nakład pracy, żeby to przygotować, jest jakiś tam, tak? To nie jest tak, że to teraz...
No jest większy niż szkolenie. Tak. Jest na pewno dużo większy niż to, żeby po prostu wziąć trzy osoby, usiąść, przeprowadzić szkolenie. To nagranie tego jest znacznie bardziej czasochłonne. W skali oczywiście pojedynczych przypadków, tak?
Tak jest. Ale mimo tego właśnie, że musimy więcej czasu poświęcić, to już jeżeli zrobimy to raz, to nie musimy tego tak naprawdę powtarzać. Jeżeli ten materiał jest dobrze przygotowany, jest rozbudowany, ma te wszystkie przykłady, kawałki, gdzieś tam ćwiczenia, zadania, to już jak raz to zrobimy i zazwyczaj wtedy musimy mieć jakby z tyłu w głowie zakodowane, że te zadania i ćwiczenia muszą być dostępne dla wszystkich, że to nie jest tak, że oprzemię o jakiś system, do którego ma dostęp tylko połowa firmy, tylko to jest coś, do czego muszą mieć dostęp wszyscy. No to mając gdzieś to na uwadze, taki przygotowany materiał możemy po prostu już rozpropagować. Każdy, kto tam gdzieś tam będzie spełniał warunki wstępne tego, będzie mógł to realizować i my nie będziemy musieli do tego tak naprawdę wracać, jeżeli chodzi o ten aspekt jakby przygotowania i realizacji. Oczywiście musimy się za każdym razem wracać do weryfikacji tych zadań, tak, czy tych ćwiczeń, czy one tak faktycznie się gdzieś tam, czy ta osoba faktycznie przez nie przebrnęła i zrobiła je dobrze. Ale wydaje mi się, że to już tak i tak jest relatywnie mniejszy koszt, niż jakbyśmy mieli to robić z każdą osobą pojedynczo, jeszcze najpierw je pokazywać, potem to weryfikować i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden. Druga kwestia, to jest właśnie to też, poniekąd ona się łączy z tym, co przed chwilą powiedziałem, że jeżeli już to mamy i mamy to w jakiś, powiedzmy, sposób zautomatyzowany, ten system dostępów do tego zrobiony, to jakby nadanie dostępu drugiej osobie, trzeciej, czwartej, dziesiątej, piętnastej, jest dla nas bardzo prostą rzeczą. Tak? To nie jest już tak jak gdzieś tam w ramach tego indywidualnego nauczania, że najpierw musimy wybadać, na jakim poziomie jest dana osoba, jak już wiemy, na jakim poziomie jest, to jakie zadania przygotować, jak do tego podejść. Nie, tutaj mamy po prostu, wiemy, że okej, kolejna osoba chce do tego dołączyć, spełniła proste wymagania wstępne, cyk, masz, lecisz, jakby my tylko zmieniamy flagę na dostępach, na uprawnieniach i ta osoba może z tego korzystać już. Nic więcej nie musimy tak naprawdę z tym robić, jeżeli chodzi o to, żeby ta osoba mogła w ogóle w tym uczestniczyć. Kolejny plus to to, że wszyscy są uczeni na tym samym poziomie. To jest plus trochę i minus. To jest to, czego nie ma faktycznie w ramach tego indywidualnego nauczania, no bo jeżeli ktoś już jest na jakimś poziomie i chce tylko jakiś tam urywek wyciągnąć, tak, coś, co go gdzieś tam mocno interesuje, no to niestety albo będzie musiał przeskipować się przez całe to nagranie i tylko na przykład, nie wiem, zrealizować te ćwiczenia czy cokolwiek, żeby dowiedzieć się tylko tych 5-10 minut, które go interesują. Albo w drugą stronę, nasze zadania, mimo już my je jakby robimy stopniowo, tak? To nie jest tak, że od razu dajemy tam armatę i naucz się z niej strzelać. Nie, zaczynamy od jakichś tam delikatnych rzeczy, od prostych ćwiczeń. Od patyków, tak. Najpierw na proces patyka, gumki, z tego strzela do armaty, dojdziemy na samym końcu. Tylko czekaj, bo ja w takim razie myśl zgubiłem. Jeżeli nie chcę prosi, to wiadomo. A, no właśnie, żeby dojść do tej armaty, to tak, to podobnie jak było to był podobny minus w ramach uczenia indywidualnego. Nie każdy będzie w stanie do takiej armaty dobrnąć. Tylko że to też jakby z dużym plusem dla nas jest to, że my nie musimy my dając dostęp do tych szkoleń, egzekwujemy to, czy ktoś jest tam realizuje zadania, czy nie. Ale jeżeli ktoś na przykład jest na trzecim etapie z tych 6, czy tam 7, 8 z Selenium i on stwierdzi, że super, to na mój projekt już mi wystarczy, ja już więcej jakby wiem, że tu są jakieś fajne, ciekawe rzeczy, ale ja raczej z tego korzystać nie będę i też ciężko mi gdzieś tam to pospamiętywać, to my też nie mamy takiego ciśnienia, że nie, no jak już zacząłeś, to musisz skończyć i że będziesz to robić, nie? Już tego, ani my nie musimy na to czasu poświęcać, ani ta osoba na tego czasu nie poświęca. Stwierdziła, że albo to nie jest dla niej, albo ona już tego nie potrzebuje, więc po prostu na tym miejscu kończy.
I tutaj jest bardzo fajny też plus odnośnie tego, że jak dana osoba nie daje rady, to my nikogo tak naprawdę nie wykluczamy z żadnej grupy. Tylko po prostu jest, no sorry ziomek, to rób dalej, spróbuj się podszkolić w czymś tam, albo też w drugą stronę, daj znać, w czym ci możemy pomóc. Tak, co jest dla ciebie nie tak, jakby w sensie z czym sobie nie radzisz. Chodź, dzwonimy się, wytłumaczę ci to. Ale nie ma już tego, powiedzmy, wymiaru że była czteroosobowa grupa i nagle od któregoś etapu robi się trzyosobowa grupa. Mhm. No nie? Jakby także to wydaje mi się, że to jest też duży plus.
Tak, z minusów, chociaż ty pewnie jeszcze jakieś fajne plusy znajdziesz, z minusów to jest właśnie to, o czym to tak bardzo zachwalałeś w ramach tego nauczania indywidualnego, czyli to indywidualne podejście i ten indywidualny kontakt z każdą osobą. Tak, tutaj przez to, że to jest po prostu suche nagranie i ktoś sobie to ogląda, kiedy tam tylko chce, w nocy, o północy czy kiedykolwiek, to jakby tego wprost, tej wymiany informacji między nami nie ma, tak? Zazwyczaj tam materiały są tak przygotowane, żeby sobie można było z nimi poradzić od lewej do prawej i bez jakiejś naszej dodatkowej pomocy. No więc po prostu tego kontaktu z tymi osobami nie ma, tak? To jest już bardziej takie typowo zadaniowe, że dostajesz, słuchaj, tutaj masz nagranie, tu masz treść zadań, zrealizuj i tyle, koniec, kropka, tak? Nikt się nad tym nie pochyla. No ale to też jest właśnie ta kwestia, że to nam zaoszczędza dużo czasu, tak? I właśnie, jeszcze będąc w ramach tych minusów, przez to, że ten scope nagrania, powiedzmy tak, tego szkolenia jest zamknięty, on nie jest jakby gdzieś tam rozbudowany, nie wiadomo jak, to pewne osoby mogą poczuć taki niedosyt, tak? W sensie, że okej, cały ten materiał do jakby takiej pracy, to co zostało przygotowane, zaprezentowane, co jakieś zadania musiałem sobie zrealizować, on mi wystarczy, żebym mógł sobie pracować we swoim projekcie, ale chciałbym się nauczyć czegoś więcej. No to tutaj w tą formą tego niestety nie da się załatwić. Z tego co pamiętam, my kilkukrotnie podchodziliśmy do tego tak, że jeżeli trafiały się takie osoby, to wtedy właśnie w ramach takich wyjątków wracaliśmy do tej metodyki indywidualnego nauczania, że okej, skończyłeś to szkolenie, no to może zrób jeszcze coś takiego. I tu jest właśnie gdzieś tam już takie case specific zadanka i tak się do tego podchodziło. No ale tak jak mówię, my też przez właśnie te problemy z czasem i koniecznością realizacji innych zadań, no to nie możemy do każdego tak w ten sposób podchodzić, tak? To niestety no, zużywa dużo naszych zasobów, tak? No bo wiadomo, trzeba te zadania znaleźć, wymyślić, gdzieś tam to przekombinować, żeby to też nie było głupie, żeby to nie powielało z tym, co tak naprawdę zostało już przekazane w szkoleniu. Potem jak już to przygotujemy, to trzeba to tej osobie przekazać, gdzieś tam się podogadywać, pokazać może jakieś tricky case'y właśnie tak by hand, no nie, że się siedzi obok tej osoby i pokazuje, słuchaj, że jak zrobisz tak, to będzie to tak. No i potem jak się daje te zadania, no to na powrót trzeba wrócić do ich weryfikacji, gdzieś tam spojrzeć, czy ta osoba dobrze je zrealizowała, czy nie. I to też jest taki indywidualny sposób. A tutaj mając ten scope, nawet mając te zadania i musząc je jakby przeglądać dla 20-30 osób, to te zadania zawsze są te same. My zawsze wiemy, czego oczekujemy, wiemy jakich wyników, jakich metod, jakichś gdzieś tam klas nawet momentami się spodziewamy. Wiemy, jak pewne rzeczy weryfikować i dla nas weryfikacja tych zadań nie jest już niczym jakimś skomplikowanym. To nie jest tak, że musimy nagle znowu zrozumieć, co autor miał na myśli, co on tam sobie powymyślał za metodki, nie metodki. No nie, bo tutaj jakby miał konkretne zadanie do wykonania z konkretnych gdzieś tam składowych. My już tyle rzeczy, tyle wyników tych zadań przerobiliśmy, że teraz jak widzimy znowu te same realizację tych samych zadań, to od razu wiemy, na co patrzeć, na co zwracać uwagę i jak do tego podchodzić. Natomiast no, to jest też taki minusik, że tego się nie da jakby w nieskończoność rozciągać, tak? Utrzymanie tego też jest poniekąd problematyczne, no bo jeżeli jakieś tam powiedzmy biblioteki, czy nie biblioteki, technologie się troszeczkę dezaktualizują, cała firma stara się na przykład zmienić podejście i przejść na przykład z Selenium na Playwrighta, czy na Cypressa, czy cokolwiek, no to potem cały ten materiał, się uśmiechnę, jak usłyszał Cypress albo Prelude, nie wiem.
Cypressa.
No na Katalona moglibyśmy też poprzechodzić, czemu nie? To by dopiero było śmieszne, jakby ludzie z Selenium na Katalon przechodzili. I znowu, jak ja za długo gadam już, co ja chciałem powiedzieć?
Że jak się dezaktualizują biblioteki, to tak naprawdę musielibyśmy to wszystko nagrać jeszcze raz, bo...
Dokładnie tak.
Że tutaj cały w ogóle... Ten materiał... No mów.
Cały ten materiał byłby już praktycznie do wyrzucenia, no bo jeżeli nie będzie... Znaczy, może niekoniecznie do wyrzucenia, jakby ktoś się chciał sam dla siebie gdzieś tam nauczyć czegoś, to może, powiedzmy, że jeżeli przechodzilibyśmy faktycznie na przykład z Selenium na Playwrighta, a ktoś chciałby mimo wszystko z jakiegoś powodu magicznego nauczyć się Selenium, no to czemu nie, niech się uczy, tak? Tylko, że nie będzie tego wykorzystywał w firmie, a my, jeżeli chcielibyśmy dalej utrzymywać taką bazę szkoleń per narzędzia wykorzystywane w firmie, no to musielibyśmy też znowu przygotowywać materiał do innego szkolenia, w innej technologii, w innym podejściu i tak dalej, i tak dalej.
To jest fakt. Ja bym tutaj dodał jeszcze minus taki, który wydawało mi się, że o nim powiesz, ale troszeczkę poszedłeś w nieco innym kierunku, że jeżeli coś by się zmieniło, dosłownie mała pierdoła w środku nagrania. Na przykład powiedzieliśmy, że korzystamy z takiego i takiego tula, bo on nam pomaga w tym i w tym. A już z niego nie korzystamy, bo jest B. To mamy do edycji film wideo, który musimy jakby zedytować i tak dalej, nie? Jakbyś robił szkolenia indywidualne, to po prostu mówisz, że będzie co innego. Więc to też jest minus, że dużo cięższe w maintenance to jest. W sensie wymaga dużo mniej maintenance'u, ale jak już wymaga, to jest dużo cięższy. Z plusów takiego podejścia, czyli tego drugiego, przypomnę, pierwsze to było indywidualne nauczanie, drugie to są nagrane szkolenia i zadania, które są jakby w trakcie do weryfikacji. Plusem jest na pewno to, że właśnie nie poświęcamy aż tyle czasu, bo jedyne co musimy zrobić to zweryfikować zadania, ewentualnie właśnie pomóc w jakiś nieszablonowy sposób, ewentualnie poodpowiadać na pytania. I to jest niewątpliwie plus, że zyskujemy masę czasu i to właśnie był taki nasz główny driver do tego, że my mamy coraz mniej czasu i też w pewnym momencie byliśmy po prostu zajechani tymi szkoleniami, że uznaliśmy, że w ten sposób będzie win-win. My będziemy mieli dużo więcej czasu na robotę, a osoby i tak dostaną szkolenia. Minus jest taki, że to się zrobiło bezosobowe bardzo. To znaczy dostajemy te zadania, no i okej, jesteśmy w stanie szybko zweryfikować, czy one są w porządku, czy nie, czy zawierają błędy, czy nie, ale to już nie jest to samo. To jakby dostajesz kolejny projekt, w kolejny projekt się zagłębiasz, robisz review, wysyłasz, nie, idzie sobie dalej i tak dalej, i tak dalej. Na przykład ja się zderzyłem z tym, że osoba, która przechodziła przez, jakby była zatrudniona przez Dominika, nie przeze mnie, ja nie byłem na rekrutacji. Osoba przeszła przez szkolenia. Widzimy się na korytarzu. Osoba do mnie mówi, o, cześć Kuba. Kto to jest? Nie? I to wszystko się robi takie, że ja też jestem z dala od tych ludzi, mimo że dostaję te projekty od nich do oceny, to ja w głowie nie jestem w stanie tak szybko sobie przyswoić, na jakim etapie jest ta osoba. W sensie nie mam już tego takiego flow informacji z pierwszej ręki, powiedzmy. Nie widzę, jak ta osoba myśli, tylko dostaję gotowe paczki. To mi się średnio podoba, ale no, to jest pewien minus, który pozwala na istnienie tych pozostałych plusów tak naprawdę. I to podejście, ja myślę, że tutaj dużo więcej plusów i minusów względem tego, co ty powiedziałeś, to nie będę dopowiadał, bo bardzo, bardzo zgrabnie to ująłeś i opowiedziałeś bardzo wyczerpując ten temat. Ja natomiast powiem szybko o podejściu numer 3, które jest tak naprawdę w tym momencie. Jestem ciekaw, co ty myślisz poprzez podejście numer 3, zaraz mi powiesz, o co chodzi, tylko ja mam w sumie adnotację trochę do tego, że ten punkt 2, to on tak wyglądał. On teraz wygląda gorzej. Ja się bez bicia przyznaję, że on wygląda gorzej, bo był taki moment, że my byliśmy w trójkę oceniającymi te zadania, w trójkę gdzieś tam odpowiadaliśmy za weryfikację skilla tych osób i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie jeden z nas odchodzi, a obaj my, którzy zostajemy, mamy tyle roboty w ostatnim czasie, że ja na przykład w ostatnim czasie, jak daję komuś dostęp do szkoleń, to zdarza się, że przez to, ile te zadania leżą, nadaję, bo nie ma fizycznie czasu na to, żeby te zadania w pewien sposób weryfikować tak szybko, że daje dostęp od razu do kilku partów, że chce usiąść już do wszystkich zadań, powiedzmy, i je ciurgiem przeanalizować. No i to ma swoje minusy, tak? No bo jak ktoś polegnie, no to po prostu odpuszcza i tyle. Ja o tym nie wiem, czy poległ, czy nie poległ, czy nie wysłał po prostu zadań. Czyli ta świadomość trochę gdzieś tam leci do dołu. I to jest dla mnie minus, jak to wygląda teraz, że przez tą ilość czasu dysponowanego przez nas, nie jesteśmy w stanie tego robić tak efektywnie, jak to robiliśmy wcześniej I to jest jedna z rzeczy, które ja mam w takim swoim prywatnym backlogu, powiedzmy, na 2024 rok. Jak przywrócić temu eventowi chwałę, że tak powiem? To znaczy, jak zrobić, żeby faktycznie te szkolenia miały z powrotem takie... faktycznie trochę tego vibe'u z tego pierwszego podejścia, gdzie jednak pracujemy dużo z ludźmi, a z drugiej strony trochę jednak zautomatyzować to, bo po prostu nie ma na to wszystko czasu. Niestety, nie mamy. Nie mamy ani my, ani ludzie, którzy pracują w projektach. I to jest coś, co będę chciał sobie jakoś pomyśleć, więc jeżeli macie jakieś pomysły, w ogóle chcielibyśmy usłyszeć, jak to u was wygląda. Więc jeżeli macie jakieś fajne formy szkoleń, to dawajcie znać w komentarzach. Tak, no bo tutaj oczywiście można zrobić szkolenia na zasadzie tu masz konto Udemy i rób sobie co tam chcesz, masz tu 500 dolców i sobie wydawaj na co ci tam się podoba. I to też jest w porządku, no czemu nie? Natomiast właśnie ja uważam, że to, że my nagrywamy te szkolenia, to nawet właśnie jedna z osób, która przyszła niedawno do firmy, powiedziała, że kurczę, fajnie, bo przeszedłem sporo szkoleń w internecie, które są, ale w żadnym nie tłumaczyli tutaj konkretnie o właśnie XPath-y, selektory. Mówi, w żadnym, które przechodziłem, nie było to tak fajnie wytłumaczone jak w waszym. I to jest fajne właśnie, że osoby mimo różnych innych szkoleń są w stanie z tych naszych coś takiego customowego wyciągnąć. Natomiast no tutaj właśnie też minusem jest to, że te zadania są takie generyczne trochę. Że to są zadania dla wszystkich, nie ma już tego dopasowania do konkretnej osoby, do konkretnego projektu. I mi na przykład dużo przyjemniej się sprawdzało dedykowane szkolenia, mimo że dłużej czasu mi to zajmowało, niż te, które się sprawdza na takich właśnie ogólnodostępnych stronach i tak dalej. No, także ja chyba tyle mam do powiedzenia na ten temat. Ty, Paweł?
No ja jeszcze za dużo nie chciałem dopowiadać, ale faktycznie jest tak, jak powiedziałeś, tylko to jest pewien problem. Wydaje mi się, że wiele firm się teraz z nim boryka, że ta pętla czasu coraz bardziej się zaciska, w sensie, że tak. Zmieniając podejście z pierwszego na drugie, kierowaliśmy się tym częściowo, może głównie, żeby jednak tego czasu osobom, które to organizują, moderują, jakby prowadzą, żeby one tego czasu miały więcej, żeby mogły w ogóle to realizować. No i przy tym pierwszym przejściu faktycznie było widać ten skok czasu, że można gdzieś tam było więcej czasu poświęcić. Natomiast znowu, mimo iż tak już to gdzieś tam zautomatyzowaliśmy, przenieśliśmy to na taką warstwę, to nadal nie mamy czasu, ale już też z innych powodów, tak, że coraz to gdzieś tam ta sytuacja projektowa, gdzieś tam działowa, firmowa się zmienia, że my jednak musimy realizować inne zadania, które mają de facto wyższy priorytet niż to, tak? I ciężko jest teraz znaleźć taki złoty środek i tak jak powiedziałeś, ja widząc zadania gdzieś tam, jak do mnie spływały najczęściej właśnie z tych testów wydajnościowych, to byłem w stanie raczej szybko na nie odpowiadać przez jakiś czas, ale później już pod koniec gdzieś tam, gdzie tam powiedzmy przeszła cała fala, gdzieś tam połowa firmy czy coś koło tego, połowa działu, nie wiem, połowa firmy, to bym się chyba zajechał, ale połowa działu właśnie jak już przeszła przez to wszystko i potem tylko pojedyncze gdzieś tam się trafiały takie, że raz na jakiś czas ktoś podrzucał, słuchaj, zobacz, bo zrobiłem tego, to też bardziej tak właśnie już do jakby weryfikacji, do tego, żeby nad tym się pochylić, podchodziłem tak bardzo mocno ad hocowo. To już nie była taka moja rutyna, że wiem, co tam się działo, sam sobie momentami musiałem przypominać, co ja tam miałem w ogóle jako autor na myśli w tych zadaniach. I to też właśnie zaczynało gubić sens i jest to po prostu w tej chwili, to dalej działa, tak? To nie jest tak, że się ludzie z tego nie mogą uczyć i my w ogóle gdzieś tam to olewamy w kwestii gdzieś tam tych weryfikacji czy pochylania się nad tym, ale na pewno to już nie jest robione w tak dobry sposób, jak to było gdzieś tam na początku, tak? Albo gdzieś powiedzmy w trakcie tego realizacji, gdzie już tam mieliśmy pierwsze szkolenia, pojawiają się następne, to ludzie już korzystają z tych pierwszych, my mieliśmy ileś tam czasu, żeby jednak się nad tym bardziej gdzieś tam szczegółowo pochylać i no i wtedy też to fajniej wyglądało, tak? Mimo już nie było tego vibe'u, tak jak powiedziałeś, gdzie gdzieś tam jesteśmy sobie jeden na jeden, czy jeden tam na dwie, trzy osoby, to i tak było gdzieś tam, ta łączność była lepsza, tak? Z tymi osobami, które brały w tym udział. No a teraz to już jest tak, no mocno zadaniowo, tak? Że coś tam wpadnie, ty tam spojrzysz, ale czy to tak jest dobrze, czy to jest źle, no tak już troszeczkę inaczej się do tego podchodzi. No, więc tym negatywno-pozytywnym akcentem przebrnęliśmy przez całą moją notatkę. No,
Słuchaj, pozytywnym, no tak naprawdę to, że teraz jest powiedzmy ten dół na tym wykresie, to nie znaczy, że to jest negatyw. No słuchaj, dzięki temu, że jest dół, to wiemy, co nie działa, wiemy, co możemy poprawić i dzięki temu będziemy w stanie wdrożyć w jakiś sposób poprawki. Ja na jednym z warsztatów w ostatnich dniach było takie stwierdzenie, że są takie osoby właśnie, o kurczę, nie wiem, nie przypomnę sobie, jak się dokładnie nazywają, ale pragmatyczny, optymistyczny chyba, coś takiego. I to jest właśnie osoba, która traktuje porażkę jako część procesu, jako coś naturalnego i coś potrzebnego do rozwoju. I ja tutaj już się na tych warsztatach chciałem zaśmiać, ale nie zdążyłem, bo slajd się zmienił, a już nie chciałem wracać do tego. Ja chciałem powiedzieć, że my w QA właśnie od dawna mamy taką dewizę wziętą z poranku Kojota. Z poranka Kojota. Poranka czy poranku? Poranka. Z poranka Kojota. Każda porażka jest nawozem sukcesu. I to jest prawda. Ja tak uważam. Zresztą jak sobie spojrzymy na proces nauki, to zawsze musimy się przewrócić, żeby nauczyć się lepiej chodzić. Zawsze musimy spaść z murku, żeby lepiej robić parkour. No tak jest i tak było, tak zawsze będzie. Tak jak trenowałem w boks, to najlepsze sparingi miałem po tym, jak dostałem w mazak. Także to jakby jest naturalne. Naturalne i tutaj na tego uważam, że to nie do końca jest takie, wiesz, negatywne. Optymistyczne, bo mamy pole do poprawy. Jakbyśmy nie mieli pola do poprawy, to byśmy, widzisz, stali się nieostrożni. Byśmy mogli popełniać błędy, o których byśmy nie wiedzieli, bylibyśmy na nie nieprzygotowani, niegotowi. To jest mocno filozoficzna rozkmina, ale uważam, że pora jest taka, że to nic dziwnego, że mam taką rozkminę. Dobra, tak, jest 22:41 u nas, w naszej strefie czasowej, także myślę, że będziemy to kończyć. Słuchajcie, my mamy jeszcze sporo pomysłów na różne odcinki, natomiast dajcie znać w komentarzach, jakie tematy was palą. Jakie macie palące tematy. W sensie, o czym chcielibyście posłuchać. Oczywiście, jak nie dacie znać o żadnych tematach, no to my i tak mamy cały backlog tematów. Natomiast fajnie, żebyśmy wiedzieli, co aktualnie was męczy, co was ciekawi, o czym chcielibyście posłuchać. I z przyjemnością nagramy o tym dla was odcinek.
Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.